să gătăm de
sănătate. Atunci ai bani, domnule. Dumnezeu, dziękuję Tobie za Twoją łaskę, za Twoją cierpliwość, za Twoje miłosierdzie. Dziękuję Ci za to, że Ty podniosłeś mnie ze śmieciowiska i posadziłeś mnie pomiędzy książętami Twojego ludu. Dziękuję Ci za tą społeczność, dziękuję Ci za ten Kościół, za Twoje ciało, za to, że dzisiaj mogę tutaj być. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty ich zbawiłeś, Ty ich umiłowałeś, Ty cierpiałeś za nich, tak samo jak i za mnie. Dziękuję Ci za to. Jak w Twoje ręce oddaję, Panie, to co miałbym tu powiedzieć, aby jak najmniej z tego było moje, a jak najwięcej, żeby było Twojego. Ty bądź uwielbiony. I ja Ciebie uwielbiam. Ja Ciebie wywyższam, Panie Jezu, i pragnę Cię wywyższać. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Pokój Pana Jezusa Chrystusa, jak będzie z Wami. Mam na imię Marcin, mieszkam w Strzelcach Opolskich. I tak bym musiał powiedzieć na początku, że to, że dzisiaj tutaj jestem, że mogę w ogóle stać w tym miejscu, to nie jest tak naprawdę taka bardzo oczywista sprawa. Dlatego, że kiedyś żyłem w taki sposób, że wszystko, co robiłem, było zaprzeczeniem tego, abym mógł dzisiaj tutaj być. Urodziłem się 12 kilometrów od granicy z Ukrainą, w Ustrzykach Dolnych. Wychowałem się w Bieszczadach. Wychowałem się na takim osiedlu, które było osiedlem tak zwanych kompociarzy, tak się to mówiło. Może starsi będą wiedzieć, to byli ludzie, którzy brali polską heroinę, czyli kompot. I można powiedzieć, od młodego wieku gdzieś miałem styczność z takimi ludźmi, którzy biorą narkotyki, którzy umierali przez narkotyki. Też urodziłem się bez kawałka twarzy. Może dzisiaj tego tak bardzo nie widać, ale mam ze sobą 10 operacji plastycznych na twarz. Urodziłem się też takiej, bym powiedział, na tamten czas rodzinie takiej biedniejszej. Chodziłem w spodniach po mamie, w butach po mamie do szkoły. Że tak powiem, lekko nie było. Nie mógłbym powiedzieć, że czegoś mi brakowało, patrząc z dzisiejszej perspektywy. Natomiast to wszystko powodowało, że na pewno czułem się dużo gorszy od każdego człowieka, z którym w jakikolwiek sposób miałem kontakt. I przez to zacząłem szukać akceptacji, szukać miłości. Mam taki dom do dzisiaj, znaczy to już właściwie nie jest mój dom, ale dom moich rodziców. To jest, można powiedzieć, dobry dom, w którym nigdy niestety nie mówiliśmy o uczuciach. I mając 40 lat, można powiedzieć, czekam cały czas na to, żeby usłyszeć od swojej mamy słowo kocham cię, bo tak naprawdę nigdy tego jeszcze nie usłyszałem. I to jakby nie oznacza, że moja mama jest jakąś złą osobą. Po prostu nigdy tego chyba nie była nauczona, nigdy mi tego nie powiedziała. I jako małe dziecko rzuciłem się do takiego szaleńczego poszukiwania tej miłości. Mój tato to jest taki człowiek dwa razy większy ode mnie. Bym powiedział, jakby mi tak maznął łapą, to prawdopodobnie śmierć na miejscu. Natomiast to jest osoba, która, bym tak chyba musiał trochę powiedzieć, że trochę nie ma charakteru. Albo jeżeli ma ten charakter, to on jest taki, taki, że go prawie nie ma. Nigdy nie miał swojego zdania, zawsze robił to, co chciała moja mama. I wzrastając w takich okolicznościach, szybko zacząłem szukać takiego męskiego, silnego autorytetu. I znalazłem go na tak zwanej ulicy, na podwórku, pod blokiem. I zacząłem robić te rzeczy, które się tam robi w takim środowisku. Najpierw alkohol, potem narkotyki. A szkoda mówić, że można powiedzieć, taka typowa afera, taka typowa kariera takiego ulicznego chłopaka. W każdym bądź razie Nikt mi nie powiedział, że to wszystko zakończy się tragicznie. Wiecie, kim był Goebbels? Józef Goebbels. Ktoś wie, kto to był? Możecie wiedzieć, to był minister propagandy III Rzeszy za czasów Adolfa Hitlera. I Goebbels powiedział takie zdanie, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. I tak i mógłbym powiedzieć, że 23 lata mojego życia mógłbym zmieścić właśnie w tym zdaniu. Kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. I moje życie było zamoczone całkowicie w kłamstwo. Ja doszedłem do takiej perfekcji kłamania, że zaglądałem ludziom naprawdę głęboko w oczy. Kłamałem im bezwzględnie, bez litości. Oni byli cały czas przekonani, że mówię prawdę. I to kłamstwo, z którym zacząłem się zderzać, ono po czasie niestety stawało się prawdą, dlatego że powtarzałem 1000 albo i więcej razy. I były to rzeczy, były to przekonania, były to słowa, było to całe moje życie. Mając 21 lat straciłem, można powiedzieć, zdrowie przez to, że bardzo dużo piłem alkoholu, przez to, że bardzo dużo brałem narkotyków, pęknie żołądek. Ledwo mnie odratowali. Tylko tyle powiem, że w ciągu 2 tygodni schudłem 15 kilogramów. Ale byłem tak dalej okłamany, że wróciłem do tego, co robiłem przed tym wszystkim. Dalej ćpałem, dalej piłem. Gdzieś tam w międzyczasie trafiłem na detoksy, potem ośrodki. No taka no, smutna historia narkomana, tak bym to powiedział. Zahaczyłem, można powiedzieć, albo jeszcze zmieściłem się na tak zwane takie stare, klasyczne monary, jeżeli ktoś z was orientuje się. Nawet swego czasu miałem taką myśl, że Marek Kotański jest naprawdę moim najlepszym kolegą. Bo ciągle słyszałem Marek Kotański to, Marek Kotański tamto, Marek Kotański to powiedział, Marek Kotański tamto powiedział. I chociaż go nigdy nie poznałem osobiście, to tak żyłem w takim przekonaniu, że jakbym się z nim spotkał, to bym wiedział wszystko, co on powiedział. Bo cały czas ktoś mi cytował Marka Kotańskiego, też w tych ośrodkach wtedy jakaś taka moda na to była. W każdym bądź razie, mając 20 ponad 3 lata, doszedłem do miejsca swojej największej ciemności. Już wtedy nie potrafiłem normalnie jeść, nie potrafiłem się normalnie wypróżniać, nie potrafiłem mówić zrozumiale i nie potrafiłem myśleć. Mój psychoterapeuta właśnie z Monaru rozłożył ręce i powiedział: jest pan jednostką aspołeczną, nie nadaje się pan do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Psychoza w fazie ostrej, kilka tabletek Prozaku, szpital psychiatryczny. Miałem 23,5 życia za sobą i wszystko było totalnie doszczętnie zniszczone. Jakby można było przedstawiać jakiś wzór, przykład kogoś, kto ma zrujnowane życie, to ja wtedy świetnie nadawałem się na taki wzór, na taki przykład, jak szybko, łatwo i doszczętnie zniszczyć swoje życie. I przyszedł taki moment, to był 1 grudnia 2007 roku, kiedy przed północą ostatni raz w życiu się naćpałem. Miałem tak duże głody, że wcześniej z rana 2 grudnia 2007 roku już się wybudziłem przez te głody i szukałem, że tak powiem, towaru. To w ogóle takie, wiecie, jest absurdalne, że ja wtedy byłem, można powiedzieć, ja żyłem jak warzywo. Nie potrafiłem złożyć jednego zdania w całość, bo byłem w takim stanie prawie że agonalnym, a jednocześnie nauk, to uzależnienie działało w taki sposób, że zawsze miałem przygotowany towar, kiedy budziłem się z rana. Więc to diabelstwo cały czas, można powiedzieć, we mnie działało. Natomiast te takie normalne funkcje zanikały i się traciłem. I 2 grudnia zmęczony też już byłem, jak się obudziłem, dlatego że od jakiegoś czasu w głowie właściwie miałem taką myśl, jakby ktoś ci przewiercił wiertarką przez głowę i wsadził myśl. I miałem taką myśl, zakończ to. Zabij się. To nie ma sensu. Nie potrafisz ani się najeść, ani nie potrafisz załatwić się w toalecie jak trzeba, ani nie potrafisz z nikim już porozmawiać, ani nawet nie masz spokoju, żeby pomyśleć. Ten terapeuta, kiedy mi powiedział tę swoją opinię, to jakby zgasił ostatnią iskrę nadziei. Dlatego, że ja żyłem w takim trochę przekonaniu, że ci specjaliści, no po to są tymi specjalistami, że w pewnym momencie znajdą jakiś sposób na to, żeby mnie wyciągnąć z tego miejsca. A tu się dowiedziałem, że ci specjaliści poddali się i stwierdzili, że już nie ma żadnego sposobu. I stwierdziłem wtedy już jakby tym wszystkim, że tak powiem, przybity, że polecę na tak zwany złoty strzał. Przygrzeję tyle towaru, żeby i może naćpać się możliwie najmocniej w całej tej mojej karierze narkomańskiej, ale żeby już nigdy nie wylądować. I przygotowałem sobie taki narkomański kombos, tak to się nazywało wtedy, ja to przynajmniej tak nazywałem. Różne rzeczy, wiedziałem, że jak to zażyję, to już nigdy nie powrócę do życia. I kiedy siedziałem przed tym swoim zrujnowanym życiem, do mojej niemyślącej głowy, a przynajmniej nie myślącej o żadnych jakichś normalnych, dobrych rzeczach, wpadło wspomnienie. Kiedy miałem 16 lat, spotkałem człowieka w Zagórzu, jak ktoś się orientuje, do dzisiaj generalnie jak ktoś by w Bieszczady się wybierał, to do Zagórza dojeżdża pociąg. I w Zagórzu spotkałem człowieka, który opowiedział mi swoją historię i powiedział, że przesiedział 21 lat za kratkami. I że po 21 latach pod jego cele przyszedł Pan Jezus i zmienił jego życie. Jak miałem 16 lat, to gościa wyśmiałem. Ja też tylko jeszcze dodam, że ja się urodziłem w miejscu, gdzie wszyscy myślą, że są wierzący. Chyba nawet do dzisiaj. I polega to, przynajmniej kiedyś polegało to na tym, że ludzie przez cały tydzień kradli, kłamali, pili, zdradzali się, co założyli na lewo i na prawo i robili jeszcze inne, bardziej paskudne, okropne rzeczy, a potem ci wszyscy ludzie, naprawdę wszyscy ludzie, przychodzili w niedzielę do kościoła i mówili, my jesteśmy wierzący. I ja cały czas wzrastałem w przekonaniu, że ja też jestem wierzącym. Że na tym to polega, że cały tydzień robisz, co chcesz. A potem w niedzielę przychodzisz, no i mówisz, że jesteś wierzący. Mógłbym powiedzieć, co mnie dzisiaj trochę przeraża, że takich ludzi jak kiedyś odnajdywałem tam, gdzie się wychowywałem, odnajduję dzisiaj w takich kościołach jak nasze, którzy żyją cały tydzień jakimś tam życiem swoim, po czym w niedzielę przychodzą na nabożeństwo, podnoszą rękę i mówią, że Jezus jest moim Panem. A jakby kiedy przychodzi godzina 12, 11, nie wiem, czy tam 13, to tak jakby przeskakiwali do innego życia. W każdym bądź razie, kiedy ten więzień mi powiedział to, to go wyśmiałem. No bo co mi jakiś więzień będzie mówił o tym, że zobaczył Jezusa? To ja miałem Jezusa. Co prawda w wieku 16 lat już wtedy brałem narkotyki, piłem alkohol i to wszystko jakby wsiąkało w moje życie, ale ja byłem przekonany, że ja mam Jezusa, a nie jakiś więzień. I wtedy 2 grudnia do mojej głowy wpadło wspomnienie tego człowieka i za tym wspomnieniem przyszła taka myśl, że od dnia, kiedy gościa poznałem, do dnia, kiedy chciałem sam odebrać sobie życie, czyli prawie 8 lat, on nie wrócił z powrotem za kraty. I to nie był łatwy człowiek i jego życie do dzisiaj nie jest łatwe i oczywiste. Ja też byłem takim trochę obieżnym światem i miałem epizod, że mieszkałem w Zielonej Górze, skąd on pochodził. w 2003 roku i widziałem tam gościa, który latał z siekierą za sąsiadem, który go gdzieś tam pomawiał na policji. I ja miałem świadomość, że on naprawdę nie, to nie jest wszystko takie, bym powiedział, jak ja bym to zrozumiał zero-jedynkowo, że Jezus tam i zmiana życia, bo on wtedy miał zmienione życie, ale też i miał swoje życie. W każdym bądź razie to, że on nie siedział 8 lat, to nie było takie normalne. I ja wiedziałem, że w życiu tego gościa naprawdę coś musiało się wydarzyć. I pod wpływem tej myśli przed tym całym towarem, przed tymi narkotykami, mając tylko zrujnowane życie, uklęknąłem na kolana i powiedziałem: Panie Jezu, jeżeli Ty naprawdę jesteś, jeżeli Ty naprawdę istniejesz, to uwolnij mnie, albo ja za chwilę zakończę swoje życie. I bym powiedział, zewnętrznie nie wydarzyło się nic. Nie było żadnej postaci. Nie słyszałem żadnego głosu. Chmury gdzieś tam nie naszły, nie wiem, piorun nie strzelał, pies nie wył, nic się nie działo. Ale wierzę, że tam przyszedł Pan Jezus, święty, żywy Bóg. I tak jakby wziął miecz, swoją rękę i przeciął cały ten łańcuch mojej niewoli. Momentalnie, i nie umiem tego jakby wytłumaczyć nikomu logicznie, ale wiem, że momentalnie przestałem mieć głody, przestałem mieć skryzy, omamy, paranoję, przestałem czpać, pić, palić, przeklinać, trwa to do dzisiaj. I mógłbym tak powiedzieć, że ja stoję jako najsłabszy z was tutaj, bo ja naprawdę nie mam swojego życia. Ja swoje życie przepiłem, przećpałem, przegrałem i nie zostało nic. A dzisiaj stoję tutaj naprawdę tylko dlatego, że Jezus umarł za moje grzechy. Jakby nie to, to ja nawet fizycznie nie miałbym możliwości tutaj stanąć. Ale i fizycznie, i duchowo On mnie zbawił, ratował. Zaczęła się chyba ta najlepsza część mojego życia za Jezusem. Chociaż ja na początku nie rozumiałem nic. Taki wiecie, absurd mojego życia, że wszędzie tam, gdzie piłem, gdzie brałem, gdzie kradłem, tam, gdzie przebywałem z tym samym moim ciemnym, diabelskim życiem, miałem wszędzie ze sobą Pismo Święte. Bo tak się nauczyłem w Bieszczadach, że to jest taki talizman, taki atrybut jakiś, taki artefakt, który będzie mnie chronił przed złem. I nawet jak szedłem na jakąś robotę gdzieś tam kraść czy coś tam robić, to miałem taki nawyk, że patrzyłem na to Pismo Święte. Jakoby ono miało mnie ochronić przed tym złem, które sam za chwilę miałem robić. I wtedy 2 grudnia 2007 roku, wiecie, to się dokonało w ciągu chwili, a ja mógłbym opowiadać o tym godzinami, jak przyszedł Jezus, jak włożył rękę w moje wnętrze, jak wyciągnął z krawki tego, już trudno chyba było nazwać sercem, i włożył wewnątrz mnie nowe serce. I wtedy postanowiłem, że ja muszę poznać tego, kto odpowiedział na to wołanie. Na tyle byłem świadomy, że wiedziałem, że wszystko uległo wtedy zmianie i muszę go poznać. No z jednej strony myślałem cały czas, że jestem wierzący, a jednocześnie wiedziałem, że kompletnie nie znam tego, który mnie odpowiedział. No i przyszła ta myśl, no przecież jest książka o gościu. Ja przepraszam może, że użyłam takiego słownictwa, ale ja wtedy tak myślałem, jest książka o tym, do którego zawołałem. No, Biblia. Trzeba ją czytać. I otworzyłem, i tam zacząłem czytać, i ja nawet nie wiem, co tam otwierałem. Nie wiedziałem wtedy. List do Galatów. No dzisiaj wiem. A wtedy otworzyłem, przeczytałem, i tam jest 7, 8 i 9 werset, że każdy, kto by głosił inną Ewangelię od tej, którą myśmy wam wcześniej tam głosili, niech będzie przeklęty. I tam potem apostoł powtarza, niech będzie przeklęty każdy, kto by głosił inną Ewangelię. I tak bardzo mnie to poruszyło, bo pomyślałem sobie, no przecież 23 lata w przekleństwie, w totalnym przekleństwie. Muszę poznać tego Jezusa takim, jakim On jest i tę Ewangelię taką, jaką ona jest naprawdę. I zacząłem czytać. Dużo rzeczy się zmieniło od razu, bo ja na przykład przestałem przeklinać. Jakbym wtedy przeklinał, to ja bym nie wiedział, że robię źle, bo ja nie żyłem, wiecie, w jakimś takim moralnym świecie, w którym wszystko było zero-jedynkowe. Ale wtedy przestałem przeklinać. Ja to wiedziałem, że tak jakby ktoś mi wyciął kawałek mózgu, także ja co drugie słowo używałem przekleństwa i jak dochodziło do tego, to jakby coś mi zamykało usta i ja nie przeklinałem. I ludzie momentalnie, ci, którzy gdzieś tam żyli ze mną wtedy, to momentalnie to dostrzegli, że ja nie używam przekleństw. A ja im nie potrafiłem powiedzieć dlaczego, bo ja ciągle mówiłem o Jezusie, więc jakby się nie koncentrowałem na żadnych przekleństwach. Po 3 tygodniach wyrzucili mnie z Monaru, bo szedłem do tych moich ćpunów i mówiłem im, słuchajcie, nie musicie ćpać. Jest Pan Jezus, ja się pomodliłem, nie biorę. Oni się pytają, no ile dni nie bierzesz? Ja najpierw mówię, no 5, bo we środę była grupa. Potem 12, no to śmiali się ze mnie, co to jest 12 dni. A po którymś razie mi powiedzieli, słuchaj, terapeuta mi powiedział, słuchaj, już nie przychodź, bo ty jesteś nieterapeutyczny. Ty ciągle o tym Jezusie zaczęłeś gadać, to też wiesz, nie idzie wytrzymać. My tu mamy poważne rzeczy do omawiania, nie jakiś Jezus. I mnie wyrzucili, ja do dzisiaj jestem nieterapeutyczny, ale nie biorę. A ci, którzy przeżyli, że tak powiem, bo to też smutna historia, wielu z nich nie żyje, ale ci, którzy przeżyli, dalej są terapeutyczni, dalej chodzą na te grupy. I dalej są, że tak powiem, cały czas w terapii. W każdym razie po 2 miesiącach czytania Biblii, uwierzcie mi, sami czytacie pewnie, mam nadzieję, że codziennie, albo przynajmniej często, to sami wiecie, że przez 2 miesiące to człowiek nie naczyta nie wiadomo ile, szczególnie jak zaczyna. Bo po pierwsze to ani tego nie rozumiesz, jakby to było jakimś kodem napisane. Dopiero z dłuższym przebywaniem ze Słowem zaczynasz to łapać, Pan ci to układa. Ale na początku to ja wiecie, trochę jak funkcjonowałem jak jakiś prorok z Izraela, bo wszystko miałem objawione. I nie wiedziałem skąd, przychodziło i wiedziałem. A jak ktoś się mnie pytał, bo miałem taki wiecie, czas, że ja wychodziłem z tego pokoju, w którym mieszkałem, tam cały czas była impreza, siadałem sobie przed pokojem i to jakby Chrystus takim, nie wiem, taką enklawą mnie otaczał. Ludzie przychodzili wokół, naćpani, pijani, a ja im mówiłem o tym, co czytam w Biblii. Chociaż ja totalnie tego nie rozumiałem i nawet bym powiedział, tego nie wiedziałem. W każdym razie po 2 miesiącach. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Bo jak Pan Jezus przyszedł 2 grudnia 2007 roku, to jedną z pierwszych rzeczy, które zrobiłem, to ja poszedłem do spowiedzi i na mszę do komunii. Ja byłem tak wychowany. I wam powiem, że przez 2 miesiące codziennie chodziłem do komunii, codziennie byłem na mszy, a co drugi dzień byłem u spowiedzi. Ci księża, którzy tam spowiadali, jak mnie po miesiącu widzieli, że ja znowu idę do tej spowiedzi, to oni widziałem, że ten jeden to już wychodził z tej zakrystii, tak chyba się to nazywa, tak? I uciekał, nie z konfesjonału, przepraszam. I uciekał i raz się mnie pyta, a po co tak chodzisz do tej spowiedzi, że już na pamięć znam wszystko, co ty gadasz. Bo ja mam pragnienie bycia czystym, bo Jezus mnie uwolnił. Ja nie mogę być brudny. I ja chodziłem codziennie na tę mszę, czytałem tę Biblię i po 2 miesiącach jakoś zacząłem czuć się źle. No, nie wiem nawet, jak to wyrazić, wiecie, bo dzisiaj sprowadzanie czegoś do czucia no, to takie niebezpieczne pole. Ale ja wtedy tak miałem, że czułem się źle. Nie umiałem tego wyjaśnić. Patrzyłem na te figury i mówię, co jest? Coś tu nie gra. No. Tu pisze, żeby nie było, a tu gdzie bym się nie obejrzał, jakaś figura, obraz. Co się dzieje? I potem stwierdziłem, że chyba po prostu mam kolejną jakąś narkomańską fazę, że już nawet kościół mi przestał pasować, a się okazało, że to po prostu Duch Święty do mnie zaczął mówić. I nie będę tego wszystkiego opowiadał, ale po 2 miesiącach świadomie, samodzielnie, chociaż z drugiej strony to nie było takie do końca świadome i przemyślane, po prostu wyszedłem z kościoła katolickiego. Przestałem tam chodzić, bo stwierdziłem, że mnie tam w żywe oczy kłamią. I to nie było personalnie do kogoś, ale czułem się bardzo kłamany. Ale też nie poszedłem do żadnego innego kościoła. Ja nie żyłem, wiecie, ja żyłem w świadomości, że są katolicy, Świadkowie Jehowy i ja. I nie było, wiecie, no jakbym zobaczył taką społeczność, to bym uciekł te 16 lat temu, bo najbardziej to mnie przerażali, bracie się nie gniewaj, ale ludzie pod krawatem w garniturach. Mówię, sekta jak nic. Jak ma krawat, garnitur, to sekta. W takim przekonaniu, tak kiedyś byłem wychowany, nie wiem. Dzisiaj to mogę powiedzieć, że to normalne, ale wtedy tak myślałem i jak trafiłem pierwszy raz do zboru, to najbardziej mnie przerażali faceci w garniturach. Naprawdę, najbardziej się ich bałem. W każdym bądź razie po czasie trafiłem do zboru. U mnie w mieście, w którym się wychowywałem. Jedno z największych kuriozum mojego życia, że ćpałem i piłem na parkingu, który był naprzeciwko zboru. Byłem przez ileś lat członkiem tego zboru potem i jak na początku tam trafiłem, to im powiedziałem, słuchajcie, gdzie żeście byli te ileś tam lat, kiedy ja tu siedziałem i gniłem na tym parkingu. Zapijałem się i ćpałem prawie, że na śmierć. A wy żeście tutaj ręce podnosili. Ja nie byłem tylko ja, moi koledzy. Wielu z nich dzisiaj nie żyje. A wy żeście sobie tu mieli fajny czas. Ja na początku naprawdę nie umiałem tego przeboleć. I taka marynarka do pastora. Już. Nie obrazi się, bo przeszedł na emeryturę. Taka piękna marynarka, ale tam na parkingu nie było nikogo. A myśmy tam siedzieli co wieczór. We czwartki były nabożeństwa, w piątki modlitwy. Ja widziałem, że tam jakieś światło się pali, ale nikt do nas nie przyszedł. Ja dzisiaj też to rozumiem, bo może się bali. To dzisiaj rozumiem, bo sam czasami mam stres, jak jest jakaś taka grupa podejrzanych ludzi. W każdym bądź razie powiem tak, i to poszło. Ale też muszę powiedzieć tak, że dopóki żyłem, to źle zabrzmi, ja wiem, że to zabrzmi źle, ale dopóki żyłem bez kościoła, to było naprawdę świetnie. Ale jak trafiłem do kościoła, to wszystko się zepsuło. Bo się okazało, że ten brat tego nie lubi, tamten brat na tamtego nie patrzy. Ta siostra to już od 10 lat nie potrafił wybaczyć tej siostrze. Stoją co prawda obok siebie, ale od 10 lat nie zamieniły słowa. I zaczęło się wszystko psuć. Ja na początku, przez pierwszych kilka nabożeństw, ja myślałem, że jestem w raju. Bo myślałem tak, no, jestem wierzący, Pan Jezus mnie zbawił, uratował. To są ludzie wierzący, no, jesteśmy w raju. Nikt nie kłamie, nikt nie ściemnia, nikt nie grzeszy, no raj na ziemi. A nagle się okazało, że ten raj to nie jest aż taki rajowy, bym powiedział. No, taki ludzkie to jest niestety. Są tam ludzie po prostu. Tego kiedyś nie rozumiałem, a dzisiaj no niestety sam boleśnie przez swoje życie się przekonuję, że po prostu niestety jest ta ludzka część. Bo wiele razy chciałbym cofnąć słowa, które powiedziałem, albo się nie zachować. A najlepiej jakby mnie nie było w jakichś sytuacjach, bo katastrofa po prostu. W każdym bądź razie przez to też jak spotkałem Pana Jezusa, to w jakiś sposób On mnie prowadził na, nie wiem, czy to dobrze powiem, ale na takim lekkim haju. Bym powiedział tak, jakby Pan Jezus nie był silniejszy od narkotyków, ja bym wrócił do narkotyków. Bo ja nie brałem nigdy narkotyków, ja je brałem, bo miałem problemy, ale ja je brałem dlatego, że one powodowały bardzo konkretny stan. ja odpływałem, ja miałem takie doznania, że dlatego ich brałem i brałem coraz więcej i coraz więcej. I cały czas byłem w pościgu za coraz większymi doznaniami. I jakby ja wiem, że tego nie należy budować na doznaniach, ale jakby Chrystus, Jego obecność nie dawała mi tego takiego jakby kopa silniejszego od tego, co ja przeżywałem, ja bym wrócił dawno do narkotyków. Ale Jezus daje coś, bardzo konkretny stan, który jest dużo potężniejszy, bym powiedział, te doznania są realne, prawda? To normalne życie, dzisiaj bym to powiedział. Normalne życie z Chrystusem, to już nie, jakby nie jest stan jakiś wyjątkowy, tylko stan normalny, ale to jest tak silne, tak intensywne, że dlatego za nim idę cały czas i się go trzymam. I czy jestem na pustyni, czy na zielonych niwach, to cały czas to jest. Ale muszę powiedzieć szczerze, że przez 16 lat wiele razy znalazłem się w miejscu, gdzie tak jakby Jezusa nie było. I nie chodziło o to, że Jezusa nie było, ale mnie już nie było. Przy Jezusie. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię. Wiele razy, gdzie można powiedzieć, już dryfowałem. Wydawało mi się, wiecie, jaka jest różnica między płynięciem a dryfowaniem. Jak człowiek dryfuje, to go gdzieś tam znosi prąd. Tam, gdzie go zniesie, tam będzie. A jak płyniesz, to płyniesz, używasz jakby wysiłku, ale płyniesz w odpowiednim celu, w kierunku. I wiele razy zdarzyło mi się już dryfować. Myślałem, że płynę, no bo cały czas unosiłem się na wodzie. Ale to już było od długiego czasu dryfowanie. I powiem tak, że być może mam to szczęście. To jest naprawdę olbrzymia łaska, ale umiem w miarę szybko zorientować się, że dryfuję. Że pomimo natłoku, jak już bym to powiedział, tych no tak to powiem, religijnych aktywności, wiem, że Jezusa może po prostu tam w ogóle nie być. Albo czy w sensie, że już go wyrzuciłem dawno za burtę. Jakby się go pozbyłem i go nie ma. I wiele razy miałem tak, że dryfowałem i za każdym razem otrzymywałem łaskę. Dlatego dzisiaj mogę tutaj stać. Bo ja też nie przychodzę, wiecie, tutaj was pouczyć w czymkolwiek, bo ja na pewno nie wiem więcej od was. A nawet jeżeli wiem, to jeszcze nie wiem, jak mam wiedzieć. Ale Chrystus zakazywał mi łaskę i to nie były takie miejsca, gdzie ja wracałem do brania narkotyków czy do picia alkoholu. Nigdy nie wróciłem. Ale po prostu wiedziałem, że dryfuję. Wiecie, dzisiaj jestem kapelanem w 4 zakładach karnych. Od 15 lat jestem tam kapelanem. Można powiedzieć przełożonym tam tej społeczności, w której jestem. Pełno aktywności religijnych. Codziennie mamy modlitwy. Codziennie trzeba być, można powiedzieć, przygotowanym. A jednocześnie można w tym wszystkim chodzić obok Jezusa. Obok. I powiem tak, że w ogóle nie widać, że się idzie obok Jezusa. Inni mówią, nie, no nie ma chyba źle. Jesteś zachętą i zbudowaniem, a ty tylko w środku możesz to wiedzieć, stając uczciwie przed sobą i przed Panem, że jesteś obok, a nie jesteś w. I w tamtym roku, jakoś tamten rok zaczął się jakoś, tak bym powiedział, niełatwo dla mnie. To też było, wiecie, tak spowodowane, bo zacząłem tracić słuch 4 lata temu. Jestem prawie głuchy. Jeśli dzisiaj jadąc tutaj, ja to się zorientowałem przed Tarnowskimi Górami, że nie wziąłem aparatów słuchowych, ale jeszcze kawałek słyszę normalnie na ucho, więc jak czegoś nie słyszę, to to ja po prostu już przytakuję, mam taki nawyk, że przytakuję wszystkim, kiwam głową, co będę każdemu tłumaczył, że nie słyszę. W każdym bądź razie było to dla mnie dołujące. Miałem 37 lat, pojechałem na pierwszą operację na te uszy, tam miałem jakąś rakotwórczą substancję. W każdym bądź razie było to dla mnie dołujące, bo przyszła mi taka świadomość, że jak będę miał ponad 40 lat, może być tak, że już nie będę słyszał ani żona, ani dzieci. Że może moja żona, ona jest trochę młodsza ode mnie, będzie musiała nauczyć się języka migowego, żeby ze mną się porozumiewać. I do dzisiaj to nie wygląda na szczęście tak strasznie. Bym powiedział, że Pan Jezus to jakby to zatrzymał. I być może nawet, to jest tylko moja osobista opinia, że to trzyma nawet w takim miejscu, ale dlatego, żeby mnie wielu rzeczy nauczyć. I wiecie, jako taki przygłuchawy człowiek mam tak do dzisiaj, że jak dwie osoby jednocześnie do mnie mówią, to nie słyszę żadnej. Chociaż oczywiście słyszę, że jedna i druga mówi, ale ja nie wiem co. Tylko zostaje przytakiwanie jednej i drugiej. Fajnie, że mówią, ale ja nie wiem. Jak się nakładają dwa źródła dźwięku, to ja nie wiem. Tak naprawdę nie umiem się skoncentrować na dźwięku i nie umiem już go wyodrębnić, można powiedzieć. I zacząłem przeżywać taką rzecz, że jeżeli chcę słyszeć Chrystusa, to nie może być żadnego innego dźwięku. Nie może być nic obok. Albo ten jeden dźwięk i go będę słyszał, bo jak gdzieś pojawi się jakiś inny dźwięk obok, to momentalnie przestaję słyszeć. Ja myślę, że... Bo ja to przeżyłem fizycznie najpierw na to uszy, a potem zacząłem to przeżywać duchowo i ja myślę, że tak jest w naszym życiu. Jeżeli chcesz słyszeć Chrystusa, to możesz, ale pod warunkiem, że słyszysz tylko Jego. A jeżeli Go nie chcesz słyszeć, no to możesz słychać wszystkiego. Nie da się słuchać jednocześnie Chrystusa i świata, bo na 100% będzie słyszał świat, a Jezusa nie. I w tamtym roku przyszedł taki brat na modlitwę jakiejś tygodniowej i on się przeprowadził do Strzelec. Ożenił się jeden z naszych sióstr, przeprowadził się do Strzelec i przyszedł. Był krótko, nie wiem, może trzeci, czwarty tydzień mieszkał w Strzelcach i przyszedł na modlitwę i mówi: sobie pomóc się o chrzest Duchu Świętym. No i bym powiedział: halleluja, chwała Bogu, módlmy się, niech Pan ci da. A ja się zdołowałem, bo byłem w takim właśnie stanie, takim jakby obok. I oczywiście ja się o niego pomodliłem, ale wracałem do domu i powiem wam tak szczerze, gorzko płakałem. Poszedłem sobie przez park, było ciemno, nikt nie widział, mogłem sobie popłakać, bo jakoś tak mnie już to totalnie dobiło. Bo sobie pomyślałem, człowiek przychodzi ze szczerym pragnieniem, z naprawdę konkretną potrzebą, a coś ja mu mogę dać, jak jestem obok. No ja się mogę pomodlić na zasadzie pobożnego życzenia, ale to będzie tylko pobożne życzenie, bo jakby moje życie jest obok. I wtedy w tym całym gorzkim płaczu Pan Jezus zaczął do mnie mówić i mi powiedział jedno słowo: koncentracja. Skoncentruj się. I bardzo szybko natknąłem się na werset. To jest mój werset tamtego roku. Mateusza, Ewangelia według świętego Mateusza 6:6. To jest mój werset tamtego roku. I pomimo tego, że ja już 2 lata temu znałem to na pamięć. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 16 mogę powiedzieć. To dopiero w tamtym roku Pan Jezus mi objawił ten werset. On nie jest trudny, można powiedzieć, bo czytamy tutaj tak. Ty zaś, gdy pragniesz się modlić, wejdź do swojej skrytki, zamknij za sobą drzwi i pomódl się do swojego Ojca, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Pragniesz się modlić? pragniesz się modlić? Tak się zaczyna ten werset. To Pan Jezus jakby pierwsze pytanie, które zadał mi. Czy ty pragniesz się modlić? Czasami ludzie pod wpływem trudnych sytuacji mówią, nie potrafię się modlić. Czy w tamtym tygodniu mój brat rodzony targnął się na swoje życie. Na szczęście przeżył, ale rozmawiałem wiele z moimi rodzicami, moja mama, mój tato, cały czas wiecie, w tych Bieszczadach, cały czas wierzący. I jeden i drugi mówił, nie umiem się modlić. Mój brat, bo też do niego dzwoniłem, jak był w szpitalu, on nie potrafi się modlić. Dlatego, że ktoś im kiedyś sprzedał kłamstwo na temat modlitwy. Że modlitwa to jest jakieś powtarzanie jakiegoś wierszyka. Nawet, który zaczyna się Ojcze nasz. To nie jest modlitwa. Bo modlitwa to nie jest rozmowa nawet. Modlitwa to przebywanie w obecności. Jak już jesteś w tej obecności, to możesz tam rozmawiać. To możesz nawet i powiedzieć wierszyk. Bo ja nie znam Jezusa, który by się gniewał nawet na wierszyki, nawet na piękne wierszyki. Ale pod warunkiem, że wejdziesz najpierw w obecność. Że znajdziesz się w obecności. Tutaj ty zaś, gdy pragniesz się modlić. Ja wierzę, że my tutaj przychodzimy właśnie z tego powodu, bo pragniemy się modlić. I czytamy tak, gdy pragniesz się modlić, wejdź do swojej skrytki. Wejdź do ukrytego miejsca. I ja już od dawna, od lat, właściwie od początku mam taki zwyczaj, że żeby się modlić, wstaję wcześniej. Kiedyś wstawałem wcześniej, a dzisiaj wstaję wcześniej. Jeszcze to uwcześniłem, żeby było jeszcze wcześniej. Dlatego, że kiedy wstanę naprawdę wcześniej, to ja mówię tutaj o fizycznym względzie, to wszyscy jeszcze śpią w całym domu. Nikt się nie tłucze, nie ma żadnego szmeru. Wiecie, przy mojej tej usterce słuchu to jest tak, że ja z jednej strony nie słyszę, dużo nie słyszę, a z drugiej strony jak coś usłyszę, momentalnie mnie to dekoncentruje. A wtedy, jak jest naprawdę wcześnie, kiedy wszyscy śpią, to jest to moje ukryte miejsce, to takie fizyczne ukryte miejsce, bo nie ma żadnych dźwięków z zewnątrz. Nie ma nic. Wszyscy śpią. Jest cisza. Jest spokój. I myślę, że warto poszukać takiego swojego ukrytego miejsca. Jeżeli pragniesz się modlić. Ja tak myślę. Może się mylę. I może ktoś z was mnie skoryguje dzisiaj. Ale ja myślę, że to, co my dzisiaj tutaj robimy teraz, to jest to wynik tylko tego, jak żeśmy pracowali z Panem w tym ukrytym miejscu. Bo można wiele rzeczy mówić, jakąś postawę odpowiednią przybrać, która jest, że tak powiem, pożądana w Kościele, ale jednocześnie wyjść z tego miejsca i nie przeżyć nic. Bo można udawać, że to nie jest problem. Ja myślę, że w ogóle, że chrześcijanie to są najlepsi aktorzy na świecie. Ci z Hollywood to mogliby się od nas uczyć. Bo my wyznajemy jedno życie, a bardzo często żyjemy drugim. Mówimy o jakichś, często używamy takich słów, że to jest niesamowite, że to jest wspaniałe, że to jest cudowne. Ale jeżeli Jezus jest niesamowity, wspaniały i cudowny, to czy tak Go traktujesz przez cały tydzień? Jako kogoś naprawdę wyjątkowego? Czy już ten słownik religijny tak wniknął w ciebie, że tylko używasz takich sformułowań? I ta skrytka, ona ma swoje znaczenie. To ukryte miejsce i duchowo jest tylko jedno takie miejsce, w które można wejść. I to jest właśnie Chrystus. Nie ma innego miejsca ukrytego, jak tylko i wyłącznie Chrystus. schowanie się w Nim, wejście w odpocznienie od własnych wysiłków, od własnych starań. Bo ja już przerabiałem różne rzeczy. I modliłem się, pamiętam, kiedyś był taki, a to na początku, przeczytałem, że tam w psalmie którymś, że wielbię Pana przed wschodem słońca. Wyszukałem sobie wschody słońca i 10 minut przed wschodem słońca się budziłem. I tak chyba przez pół roku. Największy dramat to przeżywali ci, co ze mną mieszkali. A druga w nocy, a tam budzik im dzwoni. Trzecia w nocy budzik, a ja byłem, że tak powiem, tak niezłomny, że codziennie. I nie było, że kogoś boli, że tam budzik dzwoni o trzeciej w nocy. Bo ja musiałem wstać, żeby się modlić. I przerabiałem różne wysiłki. I przerabiałem całogodzinne modlitwy. Fajne rzeczy, ale dzisiaj wiem, że aby naprawdę się modlić, najpierw wejść do ukrytego miejsca, wejść w Chrystusa, żeby znaleźć się w odpocznieniu od tych wysiłków, od tych starań. I się okazuje, że jeżeli skupię się na Chrystusie, skoncentruję się tylko i wyłącznie na Nim, to zaczyna płynąć. Można powiedzieć, bez mojego wysiłku. Pewnie macie tak samo jak ja, że czasami człowiek siłowo próbuje coś przeżyć, coś doznać, żeby nawet wiedzieć, że jest ta więź z Chrystusem, że to nie jest takie jałowe, to nie jest tylko na pokaz, ale to jest naprawdę życie płynie i czasami siłowo, ale wiemy sami doskonale o tym, że siłowo nie daje tego, bym powiedział, efektu. Ty zaś, gdy pragniesz się modlić, wejdź do swojej skrytki, zamknij za sobą drzwi. I Pan Jezus mi powiedział, zamknij w końcu te drzwi. Te wszystkie myśli, te swoje potrzeby, te swoje bolączki, pragnienia i tak dalej, i tak dalej. I żonę, i dzieci, i kościół, i więźniów, i wszystko. Zamknij. Zamknij te drzwi. Żebyś w tym ukrytym miejscu był tylko z Chrystusem. To nie jest łatwe. Bo wylewać swoje serce też jest dobrą rzeczą. Ale można trochę opóźnić wylewanie swojego serca. I najpierw poczekać, aż będziesz w obecności tego, przed którym warto wylać to swoje serce. Ale najpierw przyjść do tej obecności. Wiecie, kiedy zacząłem, bo tutaj jest napisane, wejdź do swojej skrytki, zamknij za sobą drzwi i wtedy dopiero pomódl się. Ja nie wiem, jak wygląda twoja modlitwa. Moja kiedyś wyglądała tak, że tak jakbym robił zmasowany atak na Boga i wrzucał na Niego bombę atomową i Go atakował moimi najlepszymi jakimiś sformułowaniami, że jesteś taki, taki, proszę Cię o to, proszę o tamto, tu błogosław, tam błogosław. I Bóg był zasypany. Wiele moich modlitw zaczynało się w ten sposób, że tak jakbym wrzucał bombę atomową na Boga. Oczekując, że to przyniesie efekt. Jak ja stanę i się tak wyleję. No też może się jakoś tak nauczyłem, jakiegoś takiego bardziej zielonoświątkowego, wiecie, stylu, że i krzyczałem czasami, i na języka głośno, i potem cicho, i na kolanach, i jakieś różne formy. A się okazało, że żeby doświadczyć tej bliskości, bo tak naprawdę o to przecież chodzi. To nie chodzi, jak się ktoś wykrzyczy, to też dobrze, ale nie chodzi o to, żeby się wykrzyczeć, tak? Tylko żeby wejść do tego ukrytego miejsca i spotkać się z Nim. Bo jak się z Nim spotkasz, to potem cały dzień jest poukładany. Niezależnie od tego, co się stanie, czy to będą przykre rzeczy, czy to będą jakieś radosne i po twojej myśli. Jeżeli się z Nim spotkasz, to zaczyna to płynąć. Jest też jeszcze tylko jeden fragment, powoli teraz użyję takiego magicznego słowa, które działa na każdego słuchacza. Kończąc, i momentalnie pewnie ci, co przysypiali, to już się pobudzili, bo ja już użyłem to słowo kończąc i to tak jakoś jest. W każdym razie kończąc, jeszcze jeden fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 10. Mamy bardzo taką też znaną historię prostą o tym, jak Jezus przyszedł do Marii i do Marty. To jest od 38 wersetu. W czasie ich podróżowania wszedł on do jakiejś wioski, gdzie przyjęła go pewna kobieta imieniem Marta. I od razu tu powiem, żeby przyspieszyć, że to nie Maria go przyjęła, to Marta. To ona zrobiła ten, byśmy powiedzieli, chwalebny uczynek. Bo to ona przyjęła Chrystusa. Miała ona siostrę, której było na imię Maria. Ta usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słowa. Marta tymczasem krzętała się przy wielu posługach. Stanęła zatem i powiedziała: Panie, czy nie dbasz o to, że moja siostra pozostawiła przy posłudze mnie samą? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, potrzeba zaś jest jedna. Maria bowiem wybrała sobie drobną część, która nie zostanie jej odjęta. I ja kiedyś tego nie rozumiałem, bo tak jak mówię, żyłem na takim trochę jakby tym takim Bożym kopie, że to chrześcijaństwo żywe raczej, i myślę, że trochę coś w tym jest, że ono polegało na tym, że człowiek działał i służył. Był. Starał się być narzędziem. I jakby dzisiaj trzeba było mi chodzić do 50 więzień, to bym pewnie jeździł do 50 więzień. Bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, jak nie być narzędziem. I kiedyś tego nie rozumiałem, że ktoś przychodzi i po prostu sobie był. Ale dzisiaj to rozumiem, że od tego trzeba zacząć, żeby potem móc być tym użytecznym narzędziem. Że najpierw trzeba przyjść i po prostu być. Wejść w obecność. Nasycić się obecnością. A wtedy możesz być narzędziem. Dopiero wtedy. I tutaj Maria, najpierw może Marta, ona się krząta przy wielu posługach. Myśmy powiedzieli, to taki przykład jakiegoś działacza chrześcijańskiego, może pastor, lider uwielbienia, ktoś tam, nie wiem, kto pracuje z bezdomnymi, z więźniami, działa, krząta się przy różnych posługach i już jest tak zakrzątana, że nie ma czasu pobyć z Jezusem. Już jest tyle tych aktywności, że nie ma czasu na to. Natomiast Maria, byśmy powiedzieli, no tak na dobrą sprawę, to co ona robi? Nic. Siedzi. Byśmy nawet powiedzieli, no to zakrawa na lenistwo albo na próżność. A Jezus mówi: nie. Bo ona nie tylko siedzi. To jest tylko zewnętrzna postawa jej ciała. Ale ona jest ze mną. Ona jest w mojej obecności. Czytamy, ta usiadła u stóp Pana. Ona nie siedziała byle gdzie. Ona nie siedziała tylko jak student, który siedzi i słucha wykładu. Ale ona usiadła u stóp. Jako ta, która siada, jako ta niższa u stóp tego, kto jest wyżej. Ona usiadła u Jego stóp i słuchała Jego słowa. Była całkowicie pochłonięta tym, co On mówił. I być może Jezus był głodny. Być może Jezus miał szereg innych potrzeb. Ale ona była pochłonięta tym, co On mówił. Ona była pochłonięta Nim, Jego obecnością. Bo potem, jakbyśmy czytali jeszcze w Ewangelii Jana, w 11 rozdziale, o wskrzeszeniu Łazarza, to tam właśnie przychodzi Marta i Maria. Obie mówią te same zdania, byśmy powiedzieli. Nawet podobnie się zachowują. Ale jedna przychodzi ze łzami i jest napisane, że pada mu do stóp i płacze. I mówi: Panie, gdybyś tu był, mój brat nie umarłby. I mówi w sumie te same wyrazy wypowiada, co pierwsza. Ale Jezus dotknięty jest jej postawą. Bo ona potrafi się skoncentrować na Chrystusie. Dać się pochłonąć całkowicie Jego obecności. Nie robi, można powiedzieć, nic poza tym, że pochłania ją obecność Chrystusa. Ty zaś Gdy pragniesz się modlić, wejdź do swojej skrytki, zamknij wszystkie drzwi i wtedy się módl. A Ojciec, który jest w ukryciu, odpłaci Tobie. Dziękuję za Waszą cierpliwość, wyrozumiałość, za Wasz kredyt zaufania, bo domyślam się, że dopóki tu nie wyszedłem, to nie wiedzieliście, kim jestem i takie trochę zaproszenie może w ciemno. Niech Pan jest z Was błogosławił. Dziękuję tu też bratu Dankowi. Chodzimy razem do zakładów karnych już od lat, że zaryzykował może jakąś swoją pozycję. Bo ja też na pewno, ja ani nie wyglądam, ani nie jestem taką, wiecie, łatwą osobą do zaproszenia, że tak powiem. Trzeba przebrnąć przez wiele kontrowersji. Niech Pan Jezus Was błogosławi. Dziękuję bardzo.